Alicja Woźniak, starszy kustosz w dziale strojów ludowych i tkanin Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
Dzień dobry, witam Państwa.
Porozmawiamy o stroju świątecznym dzisiaj. Tak można by pomyśleć, że jeżeli chodzi o strój, jaki my dzisiaj rozumiemy jako taki odświętny, to może bardziej jest strój elegancki. Zresztą w dzisiejszych czasach prawda jest taka, że już mamy spory wybór. Gdybyśmy się cofnęli do tej dawnej kultury ludowej, to jakiegoś wielkiego wyboru nie było.
To znaczy był wybór regionalny, ale wracając jeszcze do tego nazewnictwa. Rzeczywiście strój kojarzy nam się ze strojnością. Bardziej teraz używamy na co dzień słowa ubiór, który jest szerszym określeniem, bo strój to zdecydowanie odzież odświętna.
Żeby się wystroić.
Tak, tak, odstrojenia. Czyli miał swoją określoną funkcję. To strojem mu świetnano właśnie święta. Szczególnie właśnie, kiedy były jeszcze stroje regionalne, które trzeba było zimą uszyć, zrobić według najnowszej mody, bo właśnie na Wielkanoc kościół stanowił taki dom mody. Wtedy się ubierano wszystko to, co najnowsze. Te kobiety, które były najzdolniejsze, pokazywały te wszystkie nowe mody, a Polska Środkowa to głównie pasiak, a w pasiaku w samym stroju modą w Polsce Środkowej nazywano układ pasków w brążce, czyli w określonych zmianach paskowych i je nazywano modą wtedy. Nie same zmiany, które się dokonywały. Nam się kojarzy moda bardziej z sezonową modą wprowadzaną w tej chwili przez domy odzieżowe. Natomiast no, wieś miała swoje nazewnictwo dotyczące samego stroju świątecznego.
Jeżeli chodzi o te stroje, to tutaj w regionie łódzkim mieliśmy jakie? Mieliśmy sieradzkie, piotrkowskie, łowickie,
Łęczyckie, brzezińskie w małym takim odcinku, gdzie się
radomszczańskie różniało. Pewnie.
Opoczyńskie, bardzo piękny strój też również i bardzo znany. Także w zasadzie 5-6 regionów możemy, takich subregionów etnograficznych wymienić, które mają charakterystyczne wełniaki, kolorystyka je rozróżnia, charakterystyczne hafty na strojach, które...
Czyli mówimy, że wszystkie te stroje łączyły te elementy, o których pani teraz mówi.
Tak, elementy się nie zmieniały, czyli podstawę w Polsce Środkowej stanowiła kiecka, czyli wełniak, czyli jest to spódnica samodziałowa, tkana na warsztacie.
Czyli zaczynamy od kobiet.
Tak, od kobiet. Do tego koszula. Koszula najwcześniej lniana, później bawełniana, haftowana. W każdym regionie inaczej haftowana i tym się różnili. Różniło to. Do tego był albo gorset, albo stanik przyszywany do tej kiecki, czyli tej dolnej części. I fartuch, czyli zapaska przednia i naramienna. U mężczyzny portki, wiadomo, samodziałowe portki też, czyli często modą dopasowane, czyli tym układem pasków do wełniaka, jaki był noszony u kobiety. Do tego koszula, też również lniana. Każda kobieta haftowała według swojej mody dla mężczyzny swojego, a jak nie, to wcześniej dla kawalera, w zależności od tego, jaki był status, czy mężatka, czy panienka. Do tego kamizela, czyli lejbik i na to jeszcze kaftan i sukmana, pas. No, oczywiście dodatki, nie mówiliśmy przy kobiecych strojach. Właśnie chciałam powiedzieć o tych dodatkach, nie mówiliśmy.
Czyli buty w kategorii dodatków nam się
pojawiają? Dla mnie to jest rzecz kupna, czyli tu mówiliśmy o rzeczach, które były wytwarzane najczęściej w domu. Natomiast te rzeczy, które trzeba dokupić było do stroju, były zawsze najdroższymi rzeczami i do nich należały właśnie buty. U kobiety trzewiki, u mężczyzny długie buty w Polsce Środkowej. Kobieta jeszcze stroiła się zawsze, miała jakąś biżuterię, koralek, kiedyś prawdziwe korale, potem bursztyny, też dopasowane, moda się zmieniała, a później to wszystko zamieniły różne świecidełka. No i teraz nakrycia głowy w zależności od statusu społecznego, jakiego miała, czy panienka, czy mężatka, bo nikt już
czyli
nie pamięta.
Czepce, tak, półczepce.
Tak, tak. To kolejne mody. Nakryć głowy, chustki. No a u mężczyzny kaszkiet, kapelusz w zależności od regionu.
Takie te kapelusze filcowe. Jeżeli chodzi o święta, to ozdabiane też piórkami.
Tak, święta właśnie Wielkiej Nocy. Często z lewej strony było pióro, na przykład w Opoczyńskim, kiedy chodzono z kurkiem po domach, czyli po dyngusie, gdzie kobiety obdarowywały, że tak powiem, swoich przyszłych.
Kawalerów.
Tak, w zależności ile była polana i tak dalej, i tak dalej. Wtedy były te pióra, ale w zasadzie by kapelusze strojone były w obrzędowości rodzinnej, czyli bardziej ślub, wesele, wtedy pan młody, drużba, miał te atrybuty, rekwizyty, które go wyróżniały od reszty gości weselnych.
Jeżeli chodzi o Wielkanoc, to mówimy o świętach wiosennych. Zastanawiam się, czy w związku z tym trochę tych akcentów wiosennych też nam się pojawiało w ubiorze. Czy dołączaliśmy na przykład do tego jakieś pierwsze kwiaty?
Z kwiatami było trudniej o tej porze. No sami
jeszcze
widzimy,
trochę za wcześnie.
Tak, jeszcze troszkę za wcześnie.
Zresztą różnie ta Wielkanoc wypada, bo czasem jest trochę później.
W pewnym momencie zaczęły się pojawiać kwiaty bibułowe. Kwiaty bywały bibułowe lub różne stroiki. Panna młoda miała przy swoim wianku. Pan młody jako wyróżnik w klapie. I to wtedy były kwiaty robione albo bibułowe, albo z płótna specjalnie sprasowanego. Dodawano mirtę zieloną, która była zawsze i która była takim symbolem życia. I podczas ślubu ona była w przestroju i została dość długo w samym stroju, czy w obrzędowym pieczywie, ale tym weselnym, mówimy tym weselnym. Natomiast my mamy tą zieleń tutaj w tej chwili na Wielkanoc w naszych koszyczkach i ona to samo symbolizuje, prawda, czyli to życie, tą niezmienność tej przyrody, zmienność w sensie w cyklu, ale rocznym, ale niezmienność w sensie życia i śmierci.
Jeżeli chodzi o te stroje, to one były przygotowywane, tak jak pani powiedziała, w większości samodzielnie. Wszystko?
To znaczy tak, my ciągle zapominamy, że wieś nie była jednorodna. Czyli jeżeli się było bogatym boryną, to można było zamówić u biedniejszej tkaczki utkanie, ale zdecydowanie warsztat tkacki był w domu rozkładany zimą.
Kiedy był na to czas,
tak,
po prostu.
Często w izbie kuchennej. Czyli w tej, umówmy się, że to był dwutrakt. Jedna izba, druga izba. Jedna ta świąteczna, druga izba.
Taka robocza,
w której się żyło. I często ten warsztat tam był rozłożony. I Jagna nie musiała tkać. Chciała, bo była na przykład bardzo zdolna i miała pomysły. Ale no nie każdy był Jagną. W związku z tym część tych biednych kobiet mogła sobie sama wszystko utkać, ale jak była zdolna i miała dobry gust i estetykę, to się też wyróżniała na wsi. Ale kto ponad ludzi, ten się spaskudzi. Czyli jak była zbyt biedna, to nie mogła się zbyt mocno wystroić, żeby nie być przed te gospodynie, które były jednak w pierwszej kolejności. Hierarchia była zdecydowanie ustanowiona. To Kuba marzył o sukmanie, które mu się nie należała, jak gdyby, a jednak ją włożył w ostatniej chwili także swojego życia. Także to wszystko, wszędzie były normy, które zakazy, które porządkowały bardzo życie.
Koszula samodzielnie utkana i samodzielnie zdobiona.
Tak jest. I teraz w zależności od regionu ona się różni haftem, samą kompozycją. Czyli będziemy mieli hafty w Opoczyńskim, tak zwane przeszywane, bardzo skromne, szlakowe, zgeometryzowane, wszystkie liczone. Liczone to znaczy liczy się nitki płótna i przeciąga krzyżyk, albo się go krzyżuje, albo się przeciąga ilość poprzez nitki, igłę poprzez nitki. I to wszystko jest w bardzo drobnych wzorach. Ale weźmiemy Łowickie, które miało bardzo skromne na początku hafty, szycie polskie. Później miało właśnie te krzyżykowe, szycie ruskie. I dopiero w okresie międzywojennym zaczynamy te wielkie róże, jeszcze wtedy skromne, jeszcze krzyżykiem haftowane. A doszliśmy w tej chwili do zdobnictwa takiego, jakie wszyscy kojarzymy ze strojem ludowym w tej chwili, bo ten strój dominuje, jak gdyby jest najbardziej znany tutaj w województwie łódzkim. Ciężko nam powiedzieć cokolwiek o stroju sieradzkim. Większość z nas już go nie zna. Trudno, żebym ja jako etnograf prowadząca taki dział. Dlatego w swoich publikacjach staram się te regiony wyrównywać ilością wzornictwa, bo wszystko jeszcze polega na tym, jak wygląda tożsamość w danym regionie. Księżacy zawsze byli bardzo dumni ze swojego pochodzenia. W Sieradzkim bardzo szybko zrzucono strój i on się nie rozwijał do dzisiejszego dnia, tak jak się rozwija Łowickie, dlatego że zaczęto nosić strój miejski. Dużo było migracji zarobkowej i już potem nikt nie ubierał tego regionalnego stroju. Chyba, że tak jak w okresie międzywojennym chciał się już identyfikować z własnym regionem. A to jest różnica.
Jeżeli chodzi o tkanie, czy też zdobienie tych strojów, to myślę, że to był taki dobry moment, żeby się kobiety gromadziły, żeby była taka wspólnota babska trochę.
Ta wspólnota
Czas
była,
dla kobiet.
Tak. Była babska wspólnota, ale ona, ta wspólnota była bardziej przy pierzawkach, przy innej obrzędowości.
Darcie pierza, tak?
Tak, tak. Mhm. Przy innych, natomiast tutaj potrzebny był warsztat. Każda kobieta trzymała się
w każdym domu ten warsztat był?
Nie w każdym, ja już powiedziałam, nie w każdym, tak kojarzymy, ale w wielu warsztatach, w wielu mieszkaniach. W wielu domach, przepraszam, dlatego że łatwiej było sobie samemu utkać niż kupić. Ja mówię, tylko najbogatsi mogli tego warsztatu nie rozłożyć, a jeszcze często rozkładali. Poza tym, jak była utalentowana, to chciała tą swoją modę, którą zobaczyła właśnie podczas Wielkiej Nocy, to sobie ją zapamięta, tą modę czasami pożyczała od sąsiadki, czyli brała kawałek tego wełniaka z odpowiednim układem pasków, ale nigdy nie utkała tak samo. Żadna kobieta nie lubiła się ubierać tak samo. I w stroju ludowym było też tak. Czyli każda ubierała się inaczej. To my postrzegamy strój ludowy jako monolit z danego regionu. Zamkniętą całość plastyczną, ta kanoniczność powstała poprzez te wszystkie publikacje, zespoły, które były ubrane pod sznurek. Ja mam 8000 elementów stroju w muzeum i żaden się nie powtarza. Bo żaden nie jest z zespołu kupiony, tylko bezpośrednio od ludzi na wsi. Żadna koszula ze swoim zdobieniem. Każda róża jest inna. I każda kobieta teraz współcześnie, nawet w Łowickim haftująca róże, wie, która róża jest jej.
Ile strojów mieli ludzie dawniej na wsi? Czy to był strój odświętny i roboczy?
Jak było, czym bogatsza wieś, czym bogatszy region, to było duże zróżnicowanie, czyli Łowickie najbogatsze to mogła dostać w wianie w skrzyni do 7 kompletów. Opoczyńskie, znacznie biedniejsze, otrzymywała ich znacznie mniej, mogła otrzymać jakieś elementy stroju, koszul więcej, ale to wszystko zależało od bogactwa domu. Nie na darmo się ustalało, jakie wyposażenie będzie miała panna młoda. Bywały regiony, tutaj może nie z naszej Polski środkowej przykład, ale na przykład z Góralszczyzny, gdzie do skrzyni wiannej wrzucano na przykład kamienie, żeby uszukać, że jest ciężka i dobrze wypełniona. Aha. Także, bo to miało duże znaczenie jednak. No. Natomiast to zróżnicowanie, jeszcze pani pytała.
No bo zastanawiam się, czy na przykład taki strój, o którym mówimy, który można było wykorzystać na Wielkanoc, to czy też moglibyśmy przy okazji innych świąt go na przykład założyć?
Tak. I na przykład jeśli chodzi o ślub, to najczęściej był to nowy strój zakładany, ale nie każdej kobiecie się to tak
szczęśliwie
ułożyło. W związku z tym ona później ten strój nosiła właśnie na Wielkanoc, na wszystkie święta. Jego funkcja była zdecydowanie obrzędowa i rodzinna. W związku z tym świąteczna, na co dzień donaszała stare stroje, stare elementy stroju, często jakieś lniane koszule, które jej zostały. Wieś bardzo była oszczędna. Przecież cały rozwój stroju się zaczął od momentu uwłaszczenia, kiedy wieś już mogła sobie pozwolić na to, żeby kupić cokolwiek. Kolorystyka, kiedyś barwy barwiono naturalnymi wszystko barwnikami, czyli zbierano powiedzmy czerwce, żeby dawały czerwony kolor. Korę, która dawała czerń i tak dalej. W związku z tym dopiero od 1851 roku, kiedy weszły te farby anilinowe, rozpoczęła się ta feria barw w stroju ludowym. Także to wszystko, jeżeli patrzymy na strój, to tak jak ja, to ja go widzę od razu na osi czasu. Już wiem od razu po zdobnictwie, po kolorystyce, z jakiego okresu on pochodzi.
Czyli jeżeli mamy koszulę na przykład bardzo białą, to co? To jaki to okres?
Bardzo białą, wybieloną,
tak.
Z bawełny. Bawełna się zaczęła w okresie międzywojennym. Już. Natomiast już na przykład w Łowickim szyto z bawełniane koszule. Natomiast wszystkie te krzyżykiem haftowane koszule były przeważnie lniane, dlatego że len się lepiej liczył, nitki lniane się lepiej liczyły, chociaż to był bardzo taki krzyżyk, który w tej chwili nie jesteśmy w stanie prawie, że go odróżnić, że to jest krzyżyk, to jest kropeczka mała, bo ten len był bardzo cieniutko uprzędziony, bardzo dobrze na słońcu wybielone. Te świąteczne koszule były
czyli
też...
Czyli wybielanie na słońcu.
Tak, na słońcu był len wybielany. Jak ta część haftowana, czyli górna część, była z lepszego gatunkowo lnu, a ten na dołek, który był doszywany, czyli dolna część koszuli, niewidoczna, z gorszego. Tak samo wełniak przód miał nieprzymarszczony, dlatego, że oszczędzano tą tkaninę, bo był przykryty fartuchem, więc był niewidoczny. Takie elementy oszczędności, jak ma się pojedyncze elementy stroju, zawsze są widoczne i w magazynach szczególnie, kiedy je wyjmujemy.
Jeżeli chodzi o barwienie takimi naturalnymi barwnikami, to one się nie spierały przypadkiem?
One się i spierały, i jeszcze dodatkowo na słońcu blakły. Także to były bardzo nietrwałe środki.
Ale też nie prano specjalnie często.
Tak jest, dlatego właśnie mówię, odszywano ten na dołek, górną część zostawiano. Przodek, czyli przód koszuli męskiej, tak była sprytne były kobiety, żeby sobie przeoszczędzić pracy, że robiły tak zwany napierśnik. Czyli mężczyzna jak krawat wkładał ten przód z takim śliniaczkiem wyhaftowanym, zapinał z tyłu i go zdejmował. Tylko koszulę spod spodu była prana.
No proszę, a jak często praliśmy takie stroje? Jeżeli się nie zabrudził, można było w ogóle na przykład wypietrzyć tylko?
Jeśli chodzi o wełniane rzeczy, to w ogóle nie prano. Wełna, dobra wełna się ścierała, ten brud jak gdyby się ścierał, wycierał się, czyli tkanina się robiła coraz cieńsza. Natomiast lniane rzeczy oczywiście prano i to prano bardzo porządnie. Wiemy, że najlepiej nad rzeką, w baliach, mydłem odpowiednio na tarkach. Dopierano to oczywiście, że tak. No.
Zresztą, jeśli ktoś ma tarę, to może wypróbować, bo ja posiadam kilka sztuk takich zabytków i muszę przyznać, że jak już czegoś nie mogę doprać, to na tarach schodzi.
Schodzi na pewno. Także to jest pewne, że ten system prania, który czasami pranie trwało jakąś chwilkę, ze dwa dni, trzy, prawda, bo to było gotowanie jeszcze, to była higieniczna sprawa, w kotłach na przykład tej bielizny. Także rzeczywiście inaczej dbano o tą czystość, ale zachowywano ją. Pewnie, że nie wszędzie, tak jak i w tej chwili.
Dosyć ciekawie też wyglądało chyba maglowanie tych ubrań, bo to też takie wałki były specjalne, tak? Które właściwie to chyba te mokre jeszcze rzeczy się na to nawijało i to w ten sposób się rozprostowywało praktycznie. To tak trochę wałkowano jakby.
No nie na darmo mówimy, że jak w maglu. Czyli w maglu trzeba było spędzić kilka godzin. Dlatego, że tak, na te wałki trzeba było lekko spryskać. Nie za mocno, bo jak za mocno, to jak powstały na tym wałku zagnioty, to już się potem nie rozprostowały. Trzeba było bardzo dokładnie bieliznę nawinąć, równo nawinąć, żeby właśnie nie było tych zgnieceń. No i kilka razy taką korbą się przewijało to, żeby to odpowiednio, duża to była maszyna, żeby to odpowiednio wymaglować, czyli żeby otrzymało jak gdyby w tej chwili, no mamy tak żelazko parowe, ale żeby otrzymało taką gładkość tej tkaniny. Natomiast żelazka, wszystko zależy do jakiego okresu sięgamy, prawda, czy to żelazka na duszę, czy jeszcze głębiej, ale jak już zaczęłam o tej parownicy mówić, to mogę powiedzieć, że plisowano również wełniaki. I czym plisowano? Plisowano gorącym chlebem, odpowiednio z zaszycia tej wełny na to płótno. Gorący chleb wyjęty z pieca bezpośrednio miał pewną wilgoć, tak jak żelazko parowe. Kładziono na to płótno i zaprasowywano też również te wełniaki, bo była w pewnym okresie moda, w okresie międzywojennym, naplisowane i wszystkie kobiety nosiły plisowane wełniaki też również.
To tym jestem zszokowana, że można plisować chlebem, ale jest to ciekawostka rzeczywiście. Jeżeli chodzi o ubrania, to przechowywano je w skrzyniach. Te skrzynie też zdobione, też własnoręcznie często.
Tak, to jest duże rękodzieło. Zarówno przechowywanie w skrzyniach, bo koszule były odpowiednio ułożone. Ja sama, długo lat pracując w muzeum, układałam koszulę po swojemu. Pojechałam kiedyś w Łowickie do starszej pani. Jak zobaczyłam, jak ona tak dużą koszulę ma ułożoną w kosteczkę małą, i nic jak rozłoży, jest tak, że tam, gdzie powinien haw zostać, to jest niepognieciony, to musiałam jakąś chwilkę się przyuczać do tego. Skrzynia miała swoje miejsca też na biżuterię. Także wszystko było w odpowiednim ułożeniu. Wełniaki te, które na przykład były plisowane, były składane od nowa i zaszywane, ale na przykład wełniaki, które miały fałdy duże, bo to wszystko mówię w zależności o jakim okresie mówimy, bo ta moda się zmieniała, miały odpowiednie jak gdyby włożone prawidła słomiane w te fałdy.
Żeby się nie zaginały.
Żeby się nic nie zagniotło. Mhm. Także to wszystko miało, każdy myślał, żeby tej swojej pracy, którą wkładał, żeby ten strój zrobić, żeby nie zmarnować. W tej chwili szybciutko wymieniamy rzeczy nowe na nowe, można tak powiedzieć, idąc koniecznie do sklepu i kupując kolejne trendy. Nie zastanawiamy się nad tym, że wszyscy mamy to samo, tylko kwestia estetyki, jak to złożymy. No i kwestia pieniędzy, ile mamy, tak jak kiedyś. To można powiedzieć, że zostaje nam ten pieniądz, cały czas rządzi tym, w co się ubieramy. Natomiast no, warto czasami się wyróżnić tym strojem, zademonstrować coś strojem. Także to są rzeczy takie ważne i w związku z tym w tej chwili mamy te 5 minut też również dla etnografii, dla tych inspiracji, gdzie Akademia, nawet nasza Sztuk Pięknych w Łodzi uczestniczy w wielu projektach, programach, żeby uczyć się tego starego wzornictwa i żeby umieć go przetwarzać na współczesność. Bo mamy taki jeden z trendów w tej chwili, gdzie możemy tę ludowość kupić. Była dopiero co moda na chustki w kwiaty. Te hafty zdobią bardzo często całe kolekcje. Jeden z trendów no, jakiejś podstawowej sieciówki ma zawsze jakieś elementy haftowane. Haftowane hafty pochodzące ze swojego kraju, ale nie tylko, bo to są różne inspiracje. I tak samo marzy mi się, że w naszych, że tak powiem, butikach będą tego rodzaju sklepy, gdzie to rękodzieło będziemy cały czas promować.
Skoro przez chwilę mówiłyśmy o skrzyniach posagowych, to zastanawiam się, no bo złożenie to jest jedno, ale te skrzynie czasem stały na czystym klepisku. Jak oni dbali o to, żeby tam nie wchodziły insekty, nie wchodziły gryzonie? Można było to jakoś zabezpieczyć?
Naturalnymi środkami zabezpieczano.
Zioła.
Ale tak, zioła po prostu. Bagno przeciwmolowo, lawendę. Lawendy było mniej na wsi, bagno trzeba było zebrać. Natomiast jeśli chodzi o samą skrzynię i wykonanie jej drewna samego, to pamiętajmy, że to drewno było porządne, odpowiednio nasączone, żywiczne. Ono nie przyjmowało tak szybko robactwa. Pomalowane było. Tak samo klepisko dobrze ubite. Podłoga weszła na wsi później znacznie i była w tej paradnej izbie. Także nie zapominajmy, że normalnie podłoga była i szorowano ją szczotką, szorowano no tak. Mydłem. Naprawdę te środki były, jak już mówimy o pełnej skrzyni, to i o wsi, która jakby zabezpieczała tą czystość.
No. Mm-hmm. No dobrze, powiedziałyśmy co nieco o strojach. Wszystkiego się nie da powiedzieć pewnie, bo czasu nie wystarczy, ale stroje ludowe to także stroje ukraińskie, może nawet bardziej noszone dzisiaj tam niż u nas.
Tak, u nas się zmieniła już funkcja samego stroju. Jest on kostiumem przyozdabiającym uroczystości, tak by można było powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, strój ludowy często jest strojem narodowym. To jest taki przynajmniej wyszycia, czyli hafty są takim identyfikatorem narodowym, czyli przy świętach wszystkich niezależnie skąd się pochodzi, każdy chce ten element, ten znak mieć na sobie, czyli koszule z haftowanymi przodami, bardzo różne inspiracje, bardzo dużo inspiracji haftem współcześnie można kupić. Można kupić je we Lwowie, Kijowie, w Kołomyi, niezależnie gdzie jesteśmy. To się cały czas rozwija i ten znak narodowościowy cały czas zakłada się na siebie. Tam wszyscy są dumni z tego i jak gdyby nie było tej przerwy, gdzie my tę ludowość odstawiamy do skrzyni czy do szafy, tylko to jest cały czas kontynuacja tego, co się dokonuje. Artyści również korzystają ze zbiorów, z rękodzieła tego, co proponuje wieś. Stąd Lwowska Narodowa Akademia Sztuk ma katedrę, która jest oparta na tradycji. Prowadzi ją profesor Zenobia Szulga-Galan, która z nami współpracuje i która wiele inspiracji jako taki ten symbol narodowy wykorzystuje, gdzie młodzież się uczy tego rękodzieła czasami na warsztatach różnego rodzaju, wyjazdach i sama później ją przetwarza, uwspółcześnia. I to jest takie fantastyczne dla mnie, to poszanowanie własnych korzeni.
Ale tam mamy sporo takich subregionów etnograficznych.
No mamy, no kraj jest olbrzymi. Ja osobiście mogę powiedzieć, że najdalej byłam w Kijowie. Natomiast sama od strony Lwowa, pod Lwowem jeździłam, robiłam badania etnograficzne, takie naukowe, po Huculszczyznę. Już pokucie mniej. No na czymś trzeba się skupić.
No i który region panią urzekł najbardziej?
Rzekła mnie Huculszczyzna ze względu na to, że to jest Góralszczyzna. Czyli tak jak nasze Podhale, jest to region niezwykle żywy w tej chwili, który cały czas kontynuuje własne tradycje. Strój się kompletnie zmienił od tego z przełomu XIX i XX wieku. Czyli tak jak nasi górale, góral miał portki filcowane z filcu folowanego, miał gunię, czyli tą narzutkę haftową, koszulę wypuszczaną, pas, te wszystkie okucia skórzane. W tej chwili strój męski w zasadzie ma tylko koszulę haftowaną. Oczywiście w zależności jak chcemy się wyszykować, to jeszcze są osoby, które wykonują i keptary, i gunie, i wszystko, co jest do stroju potrzebne, jeśli chodzi o męski strój, a jeśli chodzi o kobiecy, to się kompletnie zmienił. Na przełomie XIX-XX wieku to był bardzo archaiczny strój. Dlaczego mówię, że archaiczny? Dlatego, że koszula była lniana, długa, haftowana, ale spódnica nie była zszyta, to były dwie zapaski. To się jeszcze wzięło ze starego. Dopiero później zapaski zszyto i powstała spódnica. Czyli przednia część i tylnia część. I dlatego mówię, że to są te elementy, których u nas już w zasadzie nie ma w naszych strojach góralskich, bo już dawno spódnica mamy tylko w Beskidzie Śląskim były też dwie zapaski i do tej pory się utrzymały przy starym stroju. I to mówimy o tym starym stroju, z przełomu wieku, gdzie był keptar, czyli bardzo mocno haftowany serdak, olbrzymia ilość biżuterii, krzyży mosiężnych, odlewanych, szkieł weneckich. Huculka zakładała na siebie wszystko, wychodząc z domu, co miała. A w tej chwili jest to strój zupełnie unowocześniony, cały haftowany.
Przepraszam, karolikami. Ale bez okazji zakładała na siebie wszystko?
Jak wychodziła z domu, tak. No, trzeba było się pokazać, co się ma w domu. Natomiast w domu chodziła, co miała. Natomiast jak już jechała ze swoich gór do miasta, no bo mówimy o takim wyjściu z domu, nie o chodzeniu w obejściu, no to już ubierała się to, co miała, bo tego dużo nie miała. To był komplet, dwa i koniec. Także musiała się ubrać w to, co miała najlepsze. Natomiast w obejściu chodziła w tym, co jej zostało, donaszała te wszystkie rzeczy gorsze. Natomiast w tej chwili jest strój, można powiedzieć, obrzędowy. Czyli na wesele panna młoda, niezależnie czy kończy studia w Kijowie, jest informatykiem, matematykiem, przyjeżdża w swoje góry, kupuje niezmiernie drogi strój. bo już sama nie haftuje, są hafciarki. Ten, który jest uwspółcześnionym strojem, czyli taki według mody aktualnej. I część tradycyjną ślubu ma w tradycyjnym stroju. Część w zależności jak sobie to rozkłada, ma w białej sukni. Ale jeszcze pozostał jeden element tradycyjny niezmiernie, a mianowicie zarzucanie chustki. Ma ciągle ta chustka jest jak gdyby tam aktualna, ta kolorowa w kwiaty chustka.
Czyli mamy taką mniej więcej białą suknię i do tego kolorowa chusta. Coś, czego u nas byśmy nie zobaczyli.
Tak. Możemy to zobaczyć wszędzie. Ta mała chusteczka w cztery rogi, każdy róg symbolizuje co innego. Jeden pokój, drugie miłość. I państwo młodzi się trzymają chusteczki malutkiej. Panna młoda ma dużą zarzuconą, ma ją zakładaną przy ołtarzu. Także, bo ten obrządek ślubu prawosławnego jest zupełnie inny i w związku z tym, znaczy inny, inaczej przebiega, może źle tu powiedziałam, inny, inaczej przebiega i w związku z tym ma zarzucaną tą chustkę jako zmiana tego statusu społecznego, czyli staje się mężatką.
A jeżeli chodzi o strój, to możemy tutaj znaleźć jakieś takie, no bo byliśmy, jesteśmy sąsiadami, jakieś takie międzykulturowe nawiązania.
No tak we wszystkim mamy, bo wie pani to, że u nas też kiedyś ślub, wesele trwało długo, prawda? I miało kilka progów przekroczenia. I tutaj tych progów więcej się zachowało. My już nie pamiętamy, że oczepiny to też jest jakiś próg przekroczenia i nie pamiętamy tego, że pochodzą od czepca. Ja będąc na Śląsku na weselu, oczepiny, pytam się młodych, oni w ogóle nie wiedzą, od czego to słowo istnieje, prawda? Tam po prostu jeszcze wiadomo. Tam panna młoda ma wkładane w swój wianek wszystkie atrybuty życzące szczęścia, czyli pieniążek, miód, żeby miała słodkie życie.
Do wianka mirtę, się wkłada?
Tak, mirtę. To wszystko ma tam tak, żeby jej to szczęście w tym małżeństwie owocowało. I dziewczęta pozwalają na to, żeby tak się odbywało. U nas często sami już chcemy decydować, czyli sami młodzi decydują o tym, jak ślub wygląda. Natomiast tam poddają się młodzi tradycji. Owszem, wybierają, czy chce mieć i strój tradycyjny, i strój już miejski, czyli tą białą suknię. Najczęściej ma obydwa te elementy, panna młoda. Natomiast jest to niewątpliwie wszystko bardzo drogie i bardzo drogie też również dla nich.
W tym roku będziemy mieli okazję dwukrotnie właściwie świętować Wielkanoc, jeżeli byśmy chcieli, bo możemy świętować tutaj jako katolicy, a później zgodnie z tradycją prawosławną, nieco później, no to z uwagi na to, że sporo obywateli Ukrainy do nas dotarło, wielu z nich gości w naszych domach, to może jest okazja, żeby wspólnie sobie o tej tradycji porozmawiać. Jest taka okazja. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne daje nam taką szansę.
Tak, otworzyliśmy 12 kwietnia wystawę pod tytułem W dialogu ukraińskie tradycje przy polskim stole. Chcieliśmy bardzo w jakiś sposób zaakcentować fakt przyjaźni z Ukrainą. Długo myślałam, jak połączyć i jak pokazać. Nikt nie przewidział sytuacji, jaka jest w tej chwili. Doszliśmy do wniosku, że naszą możliwością jest pokazanie tej przyjaźni poprzez to, co do tej pory robiliśmy, czyli upowszechnianie kultury Ukrainy poprzez wystawiennictwo. Stąd stworzyliśmy taki muzealny dom otwarty, czyli podstawą całej wystawy jest duży stół, stół symbol domu, ciepła rodzinnego, gdzie będziemy chcieli się spotykać przy różnych warsztatach, przy różnym, bardzo szerokim programie edukacyjnym. Mamy teraz święta, to oczywiście świąteczne będą pisania pisanek, czy świąteczne obyczaje omawiane. Natomiast później będziemy również inne elementy proponowali, warsztatowe, jak na przykład przy splotach uczenia się barw i znaczenia barw narodowych. W późniejszym czasie możemy oglądać przegląd filmów mieć i tak dalej, i tak dalej. Ten program edukacyjny będzie ogłoszony, będziemy, serdecznie zapraszamy, a wszystko jest w aranżacji zabytków ukraińskich, takich, jakich mamy w zbiorach naszych muzealnych, czyli zaczynamy od stroju na dole i dużej ilości pisanek, bo trzeba pamiętać, że Ukraina to przede wszystkim pisanka i to jest sztuka też narodowa, która jest, trwa już w tej chwili w Ukrainie przez cały rok. To jest jedyny kraj, który ma muzeum w Kołomyi, Muzeum Pisanki, muzeum zaprzyjaźnione z naszym muzeum, które jest Muzeum Narodowym Sztuki Ludowej Pokucia i Huculszczyzny. I stamtąd też posiadamy właśnie pisanki i nimi zaczynamy ten nasz pokaz. Ale mamy przepiękne malarstwo na szkle z Pokucia, olbrzymią ilość ręczników, którymi właśnie tego rodzaju malarstwo się tam zdobi. Jedna ze ścian jest cała taką aranżacją właśnie tych obrazów pokuckich. Mamy ceramikę bardzo charakterystyczną, huculską, którą pokazujemy, snycerkę, przepiękne krzyże drewniane, z Podola koszule w zasadzie drugi raz pokazywane. Łyżniki, czyli koce takie specjalnie tkane, które w tej chwili są też inspiracją, niezmiernie zdrowe, wełna na wełnę. I kilimy. I kilimy, zarówno te ludowe kilimy huculskie z Kosowa, jak i kilimy z Podlwowa, z glinianego, z manufaktury, która działała przed wojną, a która jest w tej chwili reaktywowana przez profesor Zenowię Szulgę-Galan, już przeze mnie wspomnianą. I mamy też również współczesne kilimy. Pokazujemy biżuterię, no i oczywiście numizmaty. Numizmaty stare, nowe, za co to wszystko można było kupić.
Sporo tych zdobyczy to jest zasługa pani, pani Alicjo, bo pani tam sporo czasu i swojej pracy zawodowej poświęciła właśnie Ukrainie i chyba trudno było wtedy podejrzewać kilka lat temu, w jakich okolicznościach będziemy prezentować to, co udało się zgromadzić.
Tak, 14 lat jeżdżę co roku. Bardzo jestem zaprzyjaźniona. Rzeczywiście współczesność i nagromadzone zbiory, łącznie z fotografią, która jest też formą dokumentu, są moje, przeze mnie zdobyte, przeze mnie wykonane, ale już w tej chwili muzealne, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Natomiast mamy jeszcze, tak jak powiedziałam, wcześniejsze zbiory, od których ja zaczęłam tą swoją formę badań naukowych. Także to też pokazujemy. Dlatego tak długo myślałam, jak tutaj zacząć ten akces z tej naszej, tego naszego wsparcia dla tej Ukrainy. I stąd ten dialog. Ten dialog, żeby zabrzmiał w tym wielogłosie w poparciu dla Ukrainy.
To bardzo serdecznie zapraszamy, żeby się do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi wybrać i porozmawiać w dialogu przy wspólnym stole. Bardzo dziękuję. Alicja Woźniak, starszy kustosz w dziale strojów lodowych i tkanin w Łódzkim Muzeum, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję ślicznie, bardzo było mi miło. Zapraszam.